Tu Gdynia Główna Osobista.
Piotr Jacek, witam Państwa w Radiu Gdańsk. Dzisiaj gościem Gdyni Głównej Osobistej profesor Schyloni, kibic Arkowiec, parafianin, przewodniczący, teatrolog, kierujący Katedrą Kultury i Sztuki UG, Jan Ciechowicz.
Dzień dobry, wszystko się zgadza. Na razie.
To zobaczymy, co będzie dalej. A co robi teatrolog na meczach Arki Gdynia?
Teatrolog,
jeśli... Ja wiem, myśli sobie, ale dramat.
To też, ale teatrolog, jeśli sensownie chce widzieć teatr w świecie widowisk, to oczywiście traktuje mecz, w tym nade wszystko mecz futbolowy, jako część swego zajęcia, by tak powiedzieć, profesjonalnego. Robiliśmy taki tom na okoliczność Euro 2012 pod tytułem Futbol w świecie sztuki, gdzie bardzo świetnych autorów, nawet z Paryża Ludwik Stomma przyleciał. Namówiliśmy do tego, żeby potraktowali widowisko, w tym niekoniecznie mecz, oczywiście Arki Gdynia, jako zadanie badawcze. Także językoznawcy, filmoznawcy, kino animowane. Jednym słowem, futbol i sport staje się bardzo taką silną, intensywną przestrzenią sztuki widowiskowej. Panie Piotrze, panie redaktorze.
Znaczy, ja nie byłam na meczach, ale przepraszam, ale tych kibiców Arki Gdynia to akurat czasami słyszę pod moimi oknami, to szczerze mówiąc, językoznawca to tam ma niewiele do roboty z nimi.
Nieprawda, jeśli to jest Jolanta Maćkiewicz. Jolanta Maćkiewicz.
Znaczy, jako kibicka, nie. Tak. No, jakby Jolanta Maćkiewicz kibicowała, to ja się domyślam, że byłoby co analizować, ale to nie Jolanty Maćkiewicz krzyczał pod moimi oknami. To są raczej takie, wie pan, jednowyrazowe.
Wiem, ale raz, że można sobie, idąc na mecz, również Arki Gdynia, na Olimpijską, oczywiście, gdyby ktoś pytał o adres, można sobie wybrać trybunę. To niekoniecznie musi być tak zwana górka, czyli żyleta. To mogą
to
być
tory. To Ciechowicz na żyletę nie chodzi.
No pewnie, że nie. Raz byłem tylko, żeby doświadczyć tego.
I jak? Jak było?
Strasznie. Właściwie oni w ogóle nie oglądają meczu. Tylko zajmują się kibicowaniem i własnym działaniem. Idziemy zwykle na tak zwaną olimpijską trybunę. To jest trochę drożej, ale i komfort, by tak powiedzieć, oglądania znacznie lepszy. No i towarzystwo też zdaje mi się mniej brutalne. Że to, o czym pan mówi, to kibolstwo tak naprawdę to jest wąski margines w sumie ludzi, którzy traktują mecz jako pretekst do tego, żeby wyłożyć własną agresję, jakoś tam. Ale nie myślę, żeby oni decydowali, no chyba, że Arka przegrywa. Ale żeby oni... No.
Ale rozumiem, że wtedy wolno, tak?
A sędzia fatalnie gwizdże. Prawda?
I wtedy Ciechowicz, Jan profesor, szalik zrywa z szyi i...
Ja staram się na stadionie nie używać wulgaryzmów nawet...
Ani szalików.
Nie, szalik zawsze mam. Dzisiaj nie przywiozłem tylko dlatego, że w Gdańsku gadamy, prawda, o wiarce. Zaś to jest też takie przypisanie do miejsca w dużym stopniu, bo kibicem zostałem, jak miałem, nie wiem, 7 lat czy 8 jeszcze w Koluszkach. To był KKS Kolejarz. Prawda? Potem bardzo szybko LKS Łódź, bo blisko do Łodzi.
I się właśnie. A to statu pan chodził?
Słucham?
Statu pan chodził? Czy sam pan chodził?
Do teatru też bardzo szybko. Do teatru jeździliśmy z liceum głównie,
A nie, to o teatr w Koluszkach to zaraz zapytam, nie? Ale o kibicowanie pytam. To z kim pan chodził na ten stadion jako siedmiolatek?
Chodziłem z ojcem, albo ze starszym bratem, albo się przemycałem. Przecież nie mieliśmy kasy na to, żeby w ogóle wejść na stadion. Tak, a potem już do Łodzi, na stadion ŁKS-u, no to oczywiście była to taka wyprawa na cały dzień do dużego miasta.
To pan jest kibic naznaczony, po prostu tak musiało być.
Też, ale to jest związane również ze stałą lekturą, panie Piotrze i szanowni państwo, przeglądu sportowego. Do tej pory czytam, wstydzę się trochę, ale w poniedziałek zawsze kupuję przegląd sportowy i czytam go obłożywszy, nie wiem, w Gazetę Wyborczą albo Dziennik Bałtycki, żeby ludzie...
Albo Tygodnik Powszechny.
Tygodnik Powszechny to
wysiła, nie zniósłby tego właśnie, towarzystwa.
Tygodnik Powszechny kupujemy obok Polityki, odkąd jesteśmy dorośli z żoną, ale Tygodnik Powszechny i Polityka wychodzą w środę. Ja mówię o poniedziałkowym wydaniu
przewodu. Okej, okay, no, no dobrze, dobrze.
No i nic nie zastąpi takiego żywego udziału w widowisku, gdzie my także mamy, myślę o piłce nożnej, gdzie mamy także wpływ jednak na to, co się z interakcją. napisałem kiedyś taki esej, Hej Arkagol, drukowany chyba w tym tomie Teatrze Okolice, z obrazkami.
Przyniósł tak? Książkę, profesor. Niejedną.
No bo kto nie ma w głowie, ten ma w książkach. Ja się zawsze lepiej czuję, jak mam pod ręką coś do pokazania. Żałuję, że państwo tego nie możecie zobaczyć, ale to jest taka dość serio rozmowa. Po meczu było to kolokwialnie potraktowane, miłe rzeczy, drobiazgi po meczu chyba Arki z Pogonią, gdzie ja starannie ten mecz obejrzałem ze wszystkich możliwych stron i potem napisałem szybko, Gazeta Wyborcza Trójmiasto to wydrukowała u siebie, a potem weszło do książki jeszcze z obrazkami oczywiście, czyli tutaj nie ma właściwie, kibic nie ma właściwie żadnego wyboru.
Jeśli jak już jest kibicem.
Jeśli jest kibicem serio, jeśli jest mecz nawet taki jak z Bytowią Drutek teraz, w sobotę Arki, no i premiera naprawdę...
Cieszą mnie te nazwy, mnie nie kibica.
Dobrze.
A pana filologa chyba też muszą cieszyć.
Tak? Oczywiście. Ty mówisz, żeby to ładne miasto.
A Drutek?
A Drutek potężna firma. No, czyli tutaj ten element też rozpoznania sprawy poprzez lektury. Wszystko to się ładnie kłębi w głowie, nazwiska.
Ale pan jest kibic odosobniony, myślę. Znaczy, jak pan, wyobrażam sobie Jana Ciechowicza, profesora, który okutany w ten szalik siada w tym swoim sektorze w 10. rzędzie. To jeszcze w tym 10. rzędzie to może czuje się jako tako, ale potem jak wychodzi z tego stadionu i ta żyleta go tak wchłania i on tam się musi odnaleźć i on szuka tropów literackich, to jest samotny.
Nie, ja się żylecie nie daję w tym sensie, że nie idę z nimi to raz. Oni zwykle zostają, żeby się raz jeszcze pobratać z zawodnikami, no chyba, że przegraliśmy, tak?
To też się brata.
To są różne kursy, by tak powiedzieć, kolejki, bo zwykle wracam kolejką, także żeby trochę się ludziom przyjrzeć. To jest od tej strony fenomenu społecznego, no nie byle jakie zjawisko.
A że kolejka jest w kolorach Arki, to się pan cieszy?
To drugorzędne. No, kolejka jest na pewno, kiedy się wraca, jest załadowana, pełna takich właśnie już reakcji, bym powiedział, trochę nieobliczalnych. No nie daj Boże, żeby się Milicja Obywatelska kiedyś, a teraz policja zjawiła tam jako ci, którzy pilnują. Tak?
No ale przecież nieraz się zjawiali.
No zjawia się, ale wyzwala wyłącznie jakieś takie ostre zachowania typu psy i koniec, albo kto nie skacze, ten z policją. Jak się nie skacze w kolejce, prawda?
No.
Nie, więcej nie powiem. No oczywiście nie skaczę, symuluję, coś tam czytam. To oni mówią, że kurwa chyba jakiś inteligencik albo coś takiego. Staram się nie książkę wtedy, tylko gazetę chociaż, tak? Ale mam nadzieję, że nie wchodzę w taką interakcję z nimi.
No nie skaczę.
I oglądam to z przerażeniem.
A z szalikiem co się dzieje wtedy?
Nie, honorowo jak się szalik zakłada na mecz, to się potem go nie zdejmuje. W czasie również podróży do domu właściwie się idzie z szalikiem. Powinno
no
się
więc
iść z szalikiem.
Kto nie skacze?
No to się symuluje to skakanie jakoś, tak? No żeby kolejka się nie przewróciła przecież, żeby skład dojechał na miejsce.
Tchórzliwy kibic. Trochę.
Nieprawda. Mam nadzieję, że zwykle chodzę z synem starszym, czyli z Piotrem na ten mecze, oraz z wnukiem Stanisławem. On chodzi do pierwszej klasy. Staszek dopiero... Stanisława dzisiaj. On jest dopiero bystry. On mnie nawet poprawia, gdy chodzi o składy. I mówi, dziadku, no przecież nie Skowron, tylko Mistrzuk będzie bronił.
To Mistrzu jest ten Staszek.
Świetny. Świetny.
No dobrze, czy kibic Arki wie, co się wydarzyło prawie dokładnie 36 lat temu? Bo to było 9 maja.
Puchar Polski zdobyliśmy?
Śmy. Śmy, tak. No, brawo. Dobrze. Tak. A z kim?
Wisła Kraków.
No, a wynik?
2-1.
A kto strzelił?
Cholera, nie, tak daleko nie...
Nie, no, jeden to wiadomo, no, to Kupcewicz strzelił. I Krystyniak.
Janusz
Kupcewicz. Nie, ale brawo.
Janusz Kupcewicz, nasza świetna gwiazda, długoletni również reprezentant Polski przecież.
Gwiazda samorządowa.
Z kolejnych mundiali go przecież pamiętamy.
Jasne. Swego czasu gości Gdyni Głównej Osobistej. No brawo. Kibic Jan Ciechowicz, to za chwilę parafianin. Dobra?
Dobra.
Z koluszek na dodatek.
Dobra.
To Gdynia Główna Osobista, wracam za moment.
Tu Gdynia Główna Osobista.
A w Gdyni Głównej Osobistej Jan Ciechowicz, czyli profesor z Chylonii, kibic Arkowiec. parafianin przewodniczący i teatrolog kierujący. To może teraz parafianin. Przewodniczący. Najważniejszy z parafianin. Najważniejszy radę. Parafianin.
Mamy, tylko dlatego, że nikt nie chciał być tym przewodniczącym.
No dobra, dobra.
Mamy radę duszpasterską przy naszym kościele świętego Mikołaja w Gdyni Chyloni.
Stuletnia parafia.
Parafia stuletnia, ale kościół, gdy chodzi o prezbiterium, jest wręcz średniowieczny, zachowany dobra ta część, XIV wiek przecież. No i teraz na stulecie ustanowienia parafii świętego Mikołaja nasz proboszcz, młody, a świetny, z doktoratem uniwersyteckim, nazywa się ksiądz dr Jacek Socha, wymyślił, że nie tylko będzie jakaś bardzo uroczysta msza, arcybiskup Gucz to koncelebrował, a transmitowała TVP Polonia, a nie Trwam, ale także na żywo dwa tygodnie temu, ale także zrobimy, przez rok nad tym pracowaliśmy, większą robotę, większą książkę i mam właśnie przed sobą, państwo tego nie możecie widzieć, 100 lat parafii świętego Mikołaja w Gdyni Chylonii, dwóch redaktorów, czyli Jacek Socha jako proboszcz, ale także Adam Bastian i nazwisko Bastiana jest wzięte w ramkę, ponieważ pan Adam niestety zginął w górach pół roku wcześniej, także jest to troszeczkę też pośmiertny tom, potężny, to Bernardinum wydało, obrazków dużo, ale też autorów bodaj 30, czyli 30 paru autorów pisze taką monografię zarówno miasta, bo to dzieje, dzielnicy, bo to Chylonia, jak i parafii. Zdaje mi się, że fragmentami to jest to wręcz odkrywczy także dla historyków.
No jesteśmy w radiu, ale w internecie państwo mogą nas podglądać, to widzą państwo profesora obłożonego książkami, także tą chylońską książką parafialną. Ja patrzyłem na te uroczystości transmitowane przez Polonię i wypatrywałem Ciechowicza. Myślę sobie, no, jakieś tam przemówienie, słowo wstępne. Nie, nie ma. Może z darami chociaż poszedł. Nie, z darami też nie. Gdzie był Ciechowicz?
Moja żona inaczej niż ja jest osobą skromną i namawiała mnie, żebyśmy się nie puszyli i żebyśmy usiedli jak zwykle za węgłem i żebyśmy nie brali udziału w samej koncelebrze. Ktoś inny, kto się mocniej napracował, państwo Knastowie, podali nasz tom w pielgrzymce darów do arcybiskupa Gudzia. No, zaś ja mówiłem, panie redaktorze, a jakże wróży wiatrów już, po co uroczystości?
Gdzie no mieliśmy, tego Polonia nie transmitowała.
Gdzie mieliśmy bardzo elegancki obiad i gdzie można było zaistnieć również w takim gadaniu, no, trochę mniej oficjalnym. Tutaj w tej liturgii myśmy się, ja się jakoś średnio widziałem, a poza tym no, bym chyba zagadał raz czy drugi za długo i to jest zawsze takie niebezpieczeństwo, jeśli mi się dopuści do głosu nawet w kościele.
A pan jest bardzo kościelny?
Nie, to jest pytanie...
No, to jest pytanie polityczne do przewodniczącego...
Z gatunku osobistych pytań. Jestem, powiedział, kościółkowy po śmierci Jana Pawła II. Zaś absolwent KUL-u przecież, jakby nie patrzeć. Kończyłem tam i polonistykę, i teatrologię. Jeszcze u Ireny Sławińskiej, profesor Ireny Sławińskiej. No i w tej chwili myślę, że mój związek z Kościołem jest związkiem bardzo bliskim. Także z wszystkimi, by tak powiedzieć, grzechami tej firmy, czy tej instytucji. Mm-hmm. Zaś jeśli już tworzymy taką radę duszpasterską, no to staramy się w obrębie naszej parafii, bo zwykle się mówi o świętym Mikołaju w Gdańsku, że to jest znacznie bardziej znana, dominikańska świetna parafia, tak? No, ale zdaje nam się, że u nas w Chylonii, w Gdyni Chylonii się udało też przez te 4 czy 5 lat ostatnich zrobić rzeczy niebywałe. I wystarczy czytać ten tom. Ja panu redaktorowi na pamiątkę zostawię, nawet z dedykacją, ale taką otwartą od redaktora naczelnego, czyli od księdza Sochy.
Dziękuję. A przewodniczący Rady Parafialnej to jest ważna persona?
No to jest ciało chyba 16 albo 17 osobowe. To oni wybrali, by tak powiedzieć, mówiącego te słowa na taką funkcję. Bardzo demokratyczne. Tak naprawdę rządzi tą radą również proboszcz, bo on nas, by tak powiedzieć, powołał. Mamy głównie doradczą funkcję do spełnienia. Spotykamy się zwykle raz na 2 miesiące. Wszystkie ważne sprawy są transparentne, również finansowe Kościoła, tak? Wszystkie możliwe przedsięwzięcia, także w zakresie Kościoła alternatywnego. Mamy mnóstwo rozmaitych wspólnot. Nie tylko na Kochomenach, czy Magnifica, tak? Czy nie wiem, czy Oaza, czy Akcja Katolicka. Tych od ludzi idących formacji jest mnóstwo. Zresztą o każdej z nich piszemy w osobnym kawałku. Jakbym miał więcej czasu, to bym tylko sygnalizował. Akcja katolicka, apostolat maryjny.
Polak katolik.
Polak katolik. Ale nie w tej formule.
Ja też jestem Polak katolik.
Całe szczęście.
Proszę nie uciekać.
Tu nie ma żadnego, ani tajemnicy, ani żadnej rzeczy do ukrycia. Mianowicie, że będąc na czwartym roku studiów, ja zacząłem współpracę z Tygodnikiem Powszechnym. Mhm. I dla Tygodnika Powszechnego o teatrze oczywiście pisałem bodaj przez 20 lat. Miałem taki fotel na Polskę Północną, gdy chodzi o wszystkie ważne przedstawienia nasze wybrzeżowe, tak? Nie wiem, po 72 roku chyba. No i cały czas to jest nasza formacja, ta tygodnikowa, spod znaku, by tak powiedzieć, Tygodnika i księdza Bonieckiego, a niekoniecznie do telewizji Trwam i ojca dyrektora. Że to tak.
I z arcybiskupem.
No. Tadeuszem Gocłowskim na przykład.
Którego akurat nie było na tym jubileuszu. Jak pan widzi teatr na stadionie, to teatr w kościele tym bardziej musi pan widzieć.
Widzę, ale teatr w liturgii jest elementem niepożądanym.
Dlaczego?
Teatr jest grą, jak wiadomo, czyli udaniem. Mam nadzieję, że świetny aktor teatru rapsodycznego, kiedyś o tym napisałem habilitację, dom opowieści przez książkę o teatrze rapsodycznym Kotlarczyka, gdzie Wojtyła był najlepszym aktorem, dopóki nie wstąpił do seminarium. No i nigdy Jan Paweł II, również jako papież, mając fenomenalne opanowanie...
A dobrym był aktorem?
Świetnym. Mówię, że najlepszym. Napisaliśmy o tym za dwa eseje, albo za trzy, panie redaktorze.
Można spokojnie. Że niedouczony jest. Okej.
Nie. W tym oto sensie, nawet już w Wadowicach, w maturalnej klasie, 38 rok tu jesteśmy, no to on na przykład nie tylko Zygmunta Augusta zagrał, Augustusa Wyspiańskiego, ale wręcz współreżyserował ze swoim polonistą. Ten polonista się nazywał Magister Foryś. Czyli wtajemniczenie w najtrudniejsze teksty, także Wyspiańskiego, słowacki mistyczny bardzo szybko w całości.
A papież był aktorem?
Moim zdaniem był bez reszty przejęty swoją misją ewangeliczną, zaś miał samoświadomość własnych sił i środków, także aktorskich. Miał świetnie postawiony głos. Nawet jak już popadał w te choroby, w Parkinsona na przykład, to też zdaje mi się, on tego też nie przewalczał bez reszty. Tak? Pokazywał nam się cały także w tym długim procesie odchodzenia. No, zaś nie daj Boże, żeby na przykład lektor w czasie mszy świętej czytał niepoprawnie tekst. No to dobrze byłoby, gdyby oni też przechodzili i przechodzą. Mamy takie...
A no właśnie, to ja bym chciał jednak trochę teatru.
No to w tym sensie tak.
Właśnie.
W tym sensie tak.
I tego często brakuje.
Jak żył Kazimierz Dejmek i pontyfikalną mszę oglądał w Watykanie, jeszcze żył Wyszyński, tak? Czyli intronizację Jana Pawła II na papieża, no to właśnie nie mógł oderwać oczu. I przetrwał na tą mszę, na transmisję tej mszy z Watykanu do Zbigniewa Raszewskiego z jakimś kawałkiem szynki, prawda? Kazimierz Dejmek. I to, w jakich słowach skwitował tamten teatr w Watykanie na placu świętego Piotra, jest niecenzuralne, nie mogę mówić. Wiadomo, jakiego języka używał Kazimierz Dejmek, ale to były najwyższe parantele od tej strony. Także tak. Kurwa, jaki to znakomity teatr.
No, profesorze, na prawach cytatu.
Si.
Jan Ciechowicz. A jak pan z Koluszek do Gdyni trafił, to za chwilę sobie powiemy.
Dobrze.
Gdynia Główna Osobista.
Tu Gdynia Główna Osobista.
W Gdyni Głównej Osobistej Jan Ciechowicz, człowiek z Chylonii, profesor z Chylonii, ale człowiek z Koluszek, urodzony w Koluszkach. To jak profesor się w Gdyni znalazł?
Ja się urodziłem w roku 1949, czyli 100 lat temu. I do Gdyni trafiłem po studiach na KUL-u. Ja studiowałem polonistykę ze specjalnością teatrologiczną, właśnie u Ireny Sławińskiej. Rozprawę pisałem o recepcji teatru staroindyjskiego w Polsce. Głównie o Shakuntali Grotowskiego. No i tam poznałem żonę, która kończyła psychologię prawie równolegle i po prostu do Gdyni przyjechałem za żoną.
Ładnie.
No, to jest jej rodzinne miasto i również rodzinne miasto, właśnie Gdynia, a nie Gdańsk, naszej czwórki dorosłych już dzieci.
A dlaczego żona aż na kulu? Z Gdyni.
Myślę, że nie tylko ze względów światopoglądowych czy ideologicznych, ale również dlatego, że wtedy, w 70-tych latach, czy późnych 60-tych, na żadnym WSP w Gdańsku nie było przecież psychologii. Psychologia była tylko, ona chciała koniecznie psychologię studiować w kilku ośrodkach uniwersyteckich, w tym była na kulu.
A dlaczego Ciechowicz pojechał do Lubina, skoro do Warszawy z Koluszek jest o niebo bliżej? A zdaje się, teatrologię w Warszawie to też można by było, czy nie?
Do Warszawy, a przede wszystkim do Łodzi. No. Mało tego, my byliśmy wtedy w PRL-u, to jest 67-68 rok, objęci tak zwaną rejonizacją. Czyli właściwie jak się wybierało polonistykę, to trzeba było, mieszkając w Koluszkach, 24 km od Łodzi, studiować na Łódzkim Uniwersytecie. I ten wybór kulu był takim wyborem, żeby wyjechać z prowincji. Mhm. Prowincja jest mocna wtedy, kiedy się patrzy to z perspektywy awansu. Progres jak u Mrożka, tak? Nagle ten Tarnów uzyskuje po latach, bo jest obywatelem świata. A poza tym, no jednak również takie względy u mnie były, powiedział, światopoglądowe, wyraziste. Wiedziałem, że KUL jest uczelnią mocno od tej strony, tak, tutaj, że jest na swój sposób no, niezależną uczelnią.
Czyli tak w kontrze do systemu,
no,
tak?
Wtedy był przecież, wtedy był maleńki, potężny kadrowo również. Także na fali potem marca 68 roku, ja tam byłem wtedy na drugim roku chyba. I tak się stało, panie Piotrze, nie wiem, czy pisałem o tymkolwiek. Gdzieś tam może tak, że jak doszło do zdjęcia dziadów Adama Mickiewicza w Teatrze Narodowym w wersji Kazimierza Dejmka z Gustawem Cholubkiem jako Gustawem Konradem, mówię o 68 roku, tak, 67-68, to u nas wtedy był po wakacjach, było 50-lecie uczelni, 50-lecie KUL-u. I zaresztowano prezesa zaspu, który miał przygotowane świetne przemówienie. Ja będąc na drugim roku studiów, bezczelnie się poproszono mnie, czym go nie zastąpił. Wyuczyłem się tego tekstu na pamięć. Dość bezczelnie mówiłem go na dziedzińcu KUL-u, między chyba prymasem Wyszyńskim a Jerzym Zawiejskim. Ten drugi, Jerzy Zawiejski, wtedy poseł na Sejm, już wtedy w takim stanie chyba obłąkania, no on wygłosił tą sławną rezolucję w Sejmie Polskim w obronie dziadów Kazimierza Dejmka. Czy mam też... jako młodzieniec, właściwie student jeszcze, taką kartę, no w dużym stopniu przez siebie niezasłużoną, bo to historia sprezentowała...
No historyczną.
No nie wiem, czy aż tak, ale świetnie to pamiętamy. Również to, co się stało po manifestacjach w obronie, również w Lublinie, w obronie dziadów w wersji Kazimierza Dejmka.
A teatr to skąd się panu wziął?
Teatrologia. Teatr był zawsze.
W Koluszkach?
Oczywiście. Byłem recytatorem, pewnie takim sobie, ale zawsze. Nie obyła się ważniejsza akademia.
Bez Ciechowicza.
Nie, ja aż tak nic nie pchałem, ale gdziebym czegoś nie mówił, czyli to się tak, chyba nawet do jakichś wojewódzkich eliminacji wszedłem już potem z jednym czy drugim tekstem. No i potem wiadomo było, że jeśli już blisko polonistyka, to koniecznie z teatrem jako głównym obszarem zainteresowań badań. No a potem jak już weszliśmy na KUL, to mieliśmy przecież świetny teatr akademicki.
Nie, panie, no ale to chwila,
redaktorze.
Chwila.
Jeszcze Koluszki jeszcze?
No jeszcze Koluszki, bo tak pan mówi o obszarze zainteresowań. Ale pan jest licealista z Koluszek, w których to Koluszkach, z całym szacunkiem, jest dworzec, który trafił do filmu, ale nie ma teatru. Tak? To skąd nagle takie przekonanie, że teatr to nie tyle fajna, ale w ogóle ważna rzecz?
Nasze liceum, które za chwilę będzie miało 100 lat, wtedy miało 90, świetne liceum ogólnokształcące, miało też taki projekt i taki plan, w dużym stopniu naszymi siłami chyba ambitniejszych uczniów realizowany, że myśmy na przykład mieli karnet do teatru zawodowego miesięczny, a właśnie roczny. Było 10, poza wakacjami, było 10 kuponów. Jeździliśmy bardzo szybko, chyba nie wiem, od drugiej czy trzeciej klasy liceum, przynajmniej na 5 przedstawień do Warszawy i na drugie tyle do Łodzi. Czyli my sami sobie wybieraliśmy w dużym stopniu spektakle. Naprawdę był to była wyprawa przynajmniej raz w miesiącu do teatru zawodowego. A w Koluszach istniał oczywiście bardzo dobry teatr amatorski. grali imieniny pana dyrektora na przykład Skowrońskiego, jak dziś pamiętam. Oczywiście w domu kolejarza, bo to kolejarskie miasto rzeczywiście, podobnie
z
jak
tym klub. Dworcem.
Kolejarz, KKS, kolejarz oczywiście, to też. No zaś bliskość, Koluszki są satelickie, bez zadupie, wiadomo, ale...
Ale blisko.
Niesłychanie blisko Łodzi.
I prawie, dość blisko i prawie, Warszawy. Prawie pod Warszawą.
Do Warszawy 120 km, tak. Do Łodzi 24. I myśmy właściwie Łódź traktowali jako no, naszą niemal dzielnicę, że szybko się przyjeżdżało tak zwaną jednostką. Tu mówimy kolejka, prawda? Też taką szybką komunikacją. I jak się ktoś interesował kulturą wysoką, no to właściwie sobie wybieraliśmy również przedstawienia dość szybko.
A pamięta pan jakieś takie swoje teatralne olśnienie, takie młodzieńcze, takie, kiedy pan poczuł, tak, w teatrze coś jest.
Tango sykały w Teatrze Powszechnym w Łodzi z Polą Raksą jako Alą. Mogłem być w 10 klasie wtedy.
Do tej pory kochał się pan w Poli Raksie.
A no to wówczas młodziusieńka, zielęcina, nieprawdopodobna. Zanim jeszcze zrobiła karierę w serialach, tak? Tu. No ale to już teraz ja robię taką repetycję po latach. Układam sobie biografię również wybierając
swoją własną,
które na pewno widziałem. No na pewno widzieliśmy Uciekła mi przepióreczka Żeromskiego w Teatrze Narodowym i na pewno tam Przemęckiego grał Gustaw Holubek z takich no już ważnych spektakli, które potem się jakoś tam w historii teatru też zapisały. No, a potem ten Lublin, gdzie były przecież w naszej uczelni na Kulu były dwa porządne teatry akademickie. W tym zakładaliśmy, dzisiaj sławną chyba na całą Europę, scenę plastyczną Kul Leszka Mądzika.
Śmy, to jak to?
No, ja byłem w tym teatrze akademickim taką osobą, która się kręciła. Mieliśmy również grupę ubogich. Też tam grałem. Grupę ubogich spod znaku Grotowskiego. Tą grupę ubogich Joachim Lodek dzisiaj mieszka w Berlinie. Zawiązywał. No a Leszek Mądzik, wtedy historyk sztuki, na drugim roku pewnie, no tą scenę plastyczną. I myśmy grali, na pewno grałem w Ecce Homo. Oto człowiek w pierwszym spektaklu tej sceny plastycznej, która dzisiaj przyjeżdża również do Gdańska przecież.
I tak scena pana nie zassała?
Nie, bo tam byłem za słaby. Wiedziałem, że to jest takie zajęcie troszeczkę rzemieślnicze, prawda? Ja muszę poznać teatr blisko. No zaś proszę zobaczyć, również mówię na antenie Radia Gdańsk, że ja mam dykcję do tej pory zamorusaną, prawda? I tutaj musiałbym, Bóg wie, jakie szkolenia przechodzić. Nic by nie pomogło. No, a szybko zacząłem pisać o teatrze. Ja pierwszy tekst napisałem będąc na czwartym roku studiów. I to była Vasantasana Śudraki, czyli hinduski tekst. Pojechałem do Wrocławia, do Teatru Polskiego. Robiła to Krystyna Skuszanka. I przyjechałem, napisałem o tym przedstawieniu jakąś recenzję. Dzięki temu, że Irena Sławińska była moją promotorką już wtedy, to pani profesor powiedziała, to się może by do Tygodnika Powszechnego nadało. Jakiś tam liścik.
I się nadało.
Moim zdaniem było słabawe i przemądrzałe, no ale jakieś początki trzeba było wykonać. I od tej pory właśnie Tygodnik Powszechny jest w dużym stopniu również moim pismem, także autorsko. Chociaż w tej chwili piszę dla Tygodnika niesłychanie rzadko.
A miewa pan dosyć teatru?
Pewnie, że nie.
Pewnie, że nie? Przez moment?
Ani przez moment nie mam zniechęcenia do teatru, ponieważ teatr jest sztuką niewyobrażalnie bogatą w rozmaitych swoich sensach, ciągach, stylach, zjawiskach. Jak mówiliśmy tu o arce i o futbolu, o świecie widowisk, no to przecież nie można się ruszyć. Także tutaj w studiu aktorskim to też, ale pracuję już w studiu aktorskim przy Teatrze Muzycznym w Gdyni, żebyśmy tą Gdynię osobistą też akcentowali od 20 lat przecież, tak? Ale tutaj też my, no na swój sposób jakiś taki, mam nadzieję, te teatr instrumentalny to może nie, ale scjentystyczny, z wiedzy robimy, tak? Ja wiem, że jestem pewnie też trochę oglądany, nie tylko słuchany. No, a skala zjawisk w teatrze niekonwencjonalnym i repertuarowym. Panie redaktorze, my mamy w Polsce w tej chwili na mapie trzeciej RP 122 teatry zawodowe.
No, to jest się czym znudzić.
Wiem, że pan tutaj chce szpilę włożyć, gdy chodzi o niektóre spektakle. Pamiętam raz czy dwa, jak panu nie chciało się wytrwać do końca, ale...
A pan wytrwał. I potem mi pan mówił, że... jest tworzone rzeczy.
Aveniciu na przykład?
A nie, to nie, okay.
Aveniciu w porządku. A pamiętam, jaki to był tytuł?
Na szwoleżerowe. Tak, nie, to nie,
no to
nie
Pałyga młody, to rzeczywiście to ten gorszy Pałyga. Ja również dlatego jestem w teatrze na co dzień. Myślę, że oglądam przynajmniej średnio raz w tygodniu.
Przedwiośnia wyszedłem także.
No to... No, może pan miał rację. No, tak, ale żeby wiedzieć... ale żeby wiedzieć, że coś jest fatalne, no, trzeba mimo wszystko dotrwać do końca, a nuż tam są jakieś dwie czy trzy świetne sekwencje.
Może, tak, ale wypadałoby tak może coś zrobić jeszcze przed przerwą. Tak? To nie zawsze robię.
Wtedy, kiedy Piotr Jaceń wychodzi z spektaklu przed końcem, zwykle winien jest teatr, a nie Jaceń. To teatr powinien zrobić wszystko, żeby was zatrzymać, żeby redaktora tej klasy zatrzymać na widowni.
Nie, ty tylko bez klasy, ale nie, zatrzymać widza. Każdego. Każdego, który przyszedł intencjonalnie do teatru. Tak? Chciał teatru i go nie dostał. Jak go nie dostał do przerwy, to po przerwie organizuje sobie wieczór po swojemu. To profesor teatrolog nigdy tak nie zrobił? Zrobił, na pewno.
Ja mam w tej chwili na tyle rozpoznawalną twarz, że moje wyjście nawet ze spektaklu Marnego było poczytywane jako afront i może się liczyć z tym, że to będzie jakoś tam czytane.
Ale wie pan, że to do perfekcji można doprowadzić, to znikanie.
Nie, no to po angielsku zawsze, kiedy spektakl jest marny, wychodzę szybciusieńko, nie biorę udziału w żadnej biesiadzie.
Tchórz.
Nie,
jestem
do końca na spektaklu, zaś nie będę potem gadał impertynencji, na przykład artystom, ale zwykle się znam nieźle.
No, impertynencji.
Jeśli spektakl jest słaby. I to mnie zawsze boli.
Były recenzent to mówi. No od czego jest recenzent? Od tego, żeby kadzić, chwalić?
Nie, panie Piotrze, ani przez chwilę.
Doszukiwać się, czego nie było?
To, co teraz robimy na antenie, też jest rodzajem mówionej, gadanej, kolokwialnej recenzji. Można recenzentwo uprawiać, nie pisząc recenzji. Tak? Moją taką trybuną jest uniwersytet oczywiście, seminaryjne zajęcia, ale również to studia wokalno-aktorskie.
Zgoda.
I wtedy jest miejsce na taką laboratoryjną robotę wobec także spektaklu, który się średnio uda.
A także ten bankiecik po.
Ale to wtedy wie pan, co się dzieje. No, szczególnie po pierwszym albo drugim kieliszku wina, kiedy spektakl nam się coraz bardziej podoba. Tak? Nazywa się taki kieliszek wina w antrakcie pity z nieszulaczem teatralnym. Że człowiek wraca na drugi jakimś... No nie, no,
też bardzo, tego czasami próbowałem. No,
że dobre przedstawienie, a jak całość, to wręcz fragmentami świetne. Trzeba bardzo uważać, gdy chodzi o te biesiadne atmosfery i klimaty, zaś jednocześnie mam nadzieję, że cały czas trzymam jakoś fason ludzi o wartościowanie, że nie pozwalam sobie na żadne komplementacje na wyrost wobec spektaklu słabego. Także wobec uznanych twórców.
Ale sam pan mówi o takiej zależności trochę, no też towarzyskiej, tak? No po prostu jesteśmy, no bywamy, znamy się i teraz powiedzieć im wprost, nie, no słuchajcie, no to przedwiośnie jest po prostu złe.
Bywało tak, dam konkretny przykład. Sen nocy letniej w wersji Możdżera z jego muzyką i Dzióbka robili to, proszę, Kościelniaka.
Tak, w muzycznym.
Kościelniaka, w muzycznym.
Fantastyczna muzyka.
Proszę. Chyba ta muzyka Leszka Możdżera, świetnego jazzmana, zdominowała trochę spektakl. Ja z Wojciechem Kościelniakiem, nawet nie w dniu premiery, trzy dni później czy cztery, rozmawiałem dość starannie, nie powiem, że scena po scenie, ale jakoś tak, że idę sobie na ten sen nocy letnie, nie wiem, 12 albo 15 lat temu, w tymże teatrze muzycznym jesteśmy w mieście Gdyni przecież, przy placu Grunwaldzkim 1, gdyby ktoś pytał o adres, i widzę, że Wojciech Kościelniak troszeczkę nad tym spektaklem popracował. Tytuł jest na afiszu. Jest dziełem otwartym w tym sensie, że reżyser, jak jest ambitny i ma jakąś, by tak powiedzieć, sensowną jedną czy drugą uwagę.
I ma oko na samego siebie też trochę. Mhm.
Ale w sensie również postulatywnym. Także oczywiście on mógł to zrobić albo nie, ale wydawało mi się, że to się stało. A jeszcze lepszy przykład to jest operetka nie w mieście Gdyni, tylko w mieście Łodzi. Operetka Kazimierza Dejmka w Teatrze Nowym, który nosi po jego śmierci jego imię, na Więckowskiego w Łodzi, gdzie myśmy pojechali na tą premierę operetki Witolda Gombrowicza, nie wiem, Incorpore, duże ciało recenzenckie. Napisałem o tym recenzję w Tygodniku Powszechnym i naprawdę w ciągu 2 miesięcy, już nie byłem potem, dostałem zaproszenie z Teatru Nowego z Łodzi na drugą wersję operetki.
Czyli poprawiliśmy.
Nawet maestro, czyli Kazimierz Dejmek, no też posłuchał w dużym stopniu, mam nadzieję, naszych rozmaitych utyskiwań i no, czyli jest też coś takiego, prawda, krytyka postulatywna, taka, która...
No dobrze, więc dlatego nie trzeba czmychać, jak już się zostało i tę przerwę się wytrzymało to nie uciekać, mówić.
Ucieczka jest... A po to, żeby obrażać?
A co zaraz obrażać? Prawdę powiedzieć, żeby było lepiej. Żeby następnym razem przedwiośnia takiego nie robili.
Liczenie o spektaklu czasem jest lepszą recenzją niż ci przegadywanie tego. Jeśli bywa, że przedstawienie jest już... No, nieudany na
etapie. A po Polsce pan jeszcze jeździ za teatrem?
Ja oglądam właśnie wszystko, co ważne, gdy chodzi o teatr polski. Nawet nie dlatego, że jeżdżę, często jeżdżę, dość często, jako recenzent głównie, habilitacji, profesor.
Na szczęście to przyjeżdża też do
nas. Krakowa, do Warszawy często, do Poznania właściwie, ale głównym obszarem, by tak powiedzieć, oglądania wszystkiego, co dobre, są jednak festiwale. Ja wiecznie jestem na jakimś festiwalu. Teraz tu rozmawiamy w Gdańsku, mówimy o Gdyni, bo to wiadomo, Gdynia główna osobista, ale przecież wróciłem ze Szczecina i Berlina w ramach Kontrapunktu, 50. Festiwal Teatru Małych Form, gdzie myśmy widzieli codziennie po dwa spektakle. W tym niestety nieudany spektakl René Polesza w Berlinie, tam pokazywany. Ja już wiedziałem w Berlinie, że to jest słabe. I przychodzi telewizja, TVP Kultura, albo Radio Szczecin, no bo jesteśmy w Berlinie, Szczecinie, i proszą o głos. Ja powiedziałem, ja mogę tylko przyłożyć temu spektaklu. Jak pani chce, to proszę bardzo. To może niekoniecznie. To może będzie inny rozmówca. I potem bałem się, przyjechawszy do Trójmiasta, no że nie daj Boże, ten René Polesz wygrał. Na szczęście nie. Czyli to są też takie ustawiczne doświadczenia i ciekawość. Myślę, że mam trochę taką naturę, no nie wiem, że dziecka, ale kogoś, kto cały czas otwiera się na to, co jest również nowością, jakąś taką trudną dla mnie czasem nie do zniesienia, poetyką unieważnienia, tego nowego pisania dramaturgii na przykład. Ja też wciąż taki teatr oglądam. Spod znaku również Jana Klaty.
Choć trudno, prawda?
No czasem mnie to irytuje, ale myślę, no jakiś Rychcik czy Klata, ale no może kochany. No, nasz Hamlet na przykład, Jana Klaty tutaj, tak? W Stoczni Zagrany, pamięta pan? Pod takim tytułem H. I potem jadę, nie wiem, 4 miesiące później czy 5 do Krakowa i widzę trylogię Henryka Sienkiewicza na 5,5 godziny. Tegoż Jana Klaty, dzisiaj dyrektora Starego Teatru w Krakowie, gdzie on właściwie w dużym stopniu tą trylogię Henryka Sienkiewicza unieważnia, wychodząc jednak ze sławnego przekonania Witolda Gombrowicza, że ten Henryk Sienkiewicz to jest pierwszorzędny pisarz drugorzędny. No, czyli mają młodzi prawo do tego, żeby również z kanonem dyskutować tutaj w ostrej takiej wersji teatralnych.
No dobrze, to pan jest profesor trochę dziecko, ale też chyba niezły organizator pan musi być. A pan w domu to... Czy pan się domem zajmuje?
To nie jest do mnie pytanie. Starałem się, ale jak dzieci były małe, przynajmniej 2 razy w tygodniu być w domu. Jak ja tam robiłem dania, to lepiej nie mówić. Głównie kluseczki pewnie z gularzem. Zaś no, to jest jakieś wspólne, mam nadzieję, dość udane dzieło. Ta robota, że mamy...
Że pan może?
Nie,
znaczy, że pan może tak
że mamy
sobie...
z żoną 4 dorosłych dzieci. Wszyscy są w związkach, jak wiadomo. Już i z każdego związku mamy także wnuki. Już nawet nie liczę ile, pewnie 7 sztuk, jakoś tak. No ale tą pracę wykonuje głównie jednak moja żona. Przez lata całe. Jest taką ostoją tutaj.
Do premiery, do meczu.
Ja zarabiam również pieniądze, bardzo przepraszam. Bywało, że pracowałem na 3 etatach. Bo nie tylko w studiu aktorskim, ale w tej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku. Już po habilitacji, także to rozmaicie bywało.
No a teraz mi się pan pochwalił, że pan jest emeryt.
No nie wiem, czy to jest na antenę. Ponieważ 42 lata ciągłej pracy na UG, no to jest taki czas wejścia w tą strefę. Dla mnie bardzo przykre. Ja sobie nie wyobrażam po prostu bez roboty życia. Także jestem zarazem profesorem...
No ja sobie Ciechowicza bez roboty też nie wyobrażam.
Bardzo dziękuję. Zarazem profesorem zwyczajnym UG do 70 jak dożyję, ale jednocześnie już od 2 miesięcy pewnie pobieramy emeryturę z ZUS-u bardzo przyzwoitą i wreszcie mamy jakiś taki dostatek.
ZUS pochwalił.
No jakby.
Tutaj nagrało się.
Jak był kapitał wypracowany, ten początkowy, dość wysoki, to są zupełnie przyzwoite pieniądze.
No i jeszcze przy okazji wyszło, że pan nigdy na zwolnieniu lekarskim nie był.
No podobno.
Człowiek z żelaza.
Nie, to w wypadku Belferki jest tak, że my mamy na uniwersytecie, czy w każdej innej wyższej uczelni zwykle 2 dni dydaktyki w tygodniu, tak? I tak to się układa, żeby no być. Nawet tak człowiek się czołga, to idzie, prowadzi te zajęcia. Albo w najgorszym wypadku, naprawdę zupełny krach, to się przekłada i tyle, ale tutaj trzeba wobec studentów być w porządku. Sobie nie wyobrażam, żeby na przykład nie przyszedł na seminarium, to no jak? Chociaż pan, jak pamiętam, był na seminarium profesora Chwina, prawda? Nie u mnie.
A to jest jakiś...
Nie, to świetny wybór.
No dobry to
ja
był
będę
wybór.
Nie miał w tym roku, kiedy pan był na magisterskim roku z panią Magdą, nie miałem wtedy seminarium. Nie mogłem otworzyć seminarium, bo co dwa lata otwieraliśmy te seminaria, tak? No, ale przecież znaliśmy się również w tym porządku dydaktycznym, prawda?
W porządku dydaktycznym, tak. Gwiazdozbiór Polski na przykład, taki fakultet, pamiętam. Aha, no bardzo lubiłem.
Coś mogło być, właśnie. Teraz się rozmaite fakultety też otwierały.
A psiarz pan jest?
Mam już drugiego psa, nazywa się Gordon, Jamnik. Tamten nazywał się MMA, też był Jamnikiem. Z tamtym pierwszym psem żyliśmy 13 lat. Jak odchodziła Ema, mówiliśmy Emka od niej albo Ruda po prostu, to pomyślałem, że zrobię coś ambitniejszego. Nie mówiliśmy o Blizie, ale nasz kwartalnik redagowany świetnie.
Ja go pytam o psa, ten...
Bo natychmiast będzie to z tym związane. Mianowicie mieliśmy ten numer monograficzny Animal, zwierzęta Blizy. Ja wtedy usiadłem na tyłku i zrobiłem taki esej dość obszerny, potem Pies w teatrze i w domu. Gdzie o tej MC napisałem oczywiście, ale tak naprawdę obudowałem to historią psa w teatrze przynajmniej na przestrzeni 100 lat. I dałem 15 przypisów. No i w tym
o,
sensie.
Psie z przypisami.
A teraz, a niech pan przyda jak? Mam nadzieję, że
ale ja wierzę, że świetnie.
Również zabawnie.
Ja wierzę, że świetnie, no. Ale już to profesorska.
Zaś teraz mamy drugiego maniera. Psa. Jest już troszkę gorzej, ponieważ nie mamy dawnej cierpliwości, no ale na Boga, no ma 2 lata ten Gordon i trzeba się też...
Nie ma jeszcze żadnego przypisu, ale jest Gordon. No. Po Krzysztofie.
Nie, to jest imię przyniesione z hodowli, gdzieś pod Pelplina pewnie. Zastane imię. Tam to było nadane, ta Emma. Po pani Bowary, to mówiliśmy za kulisami.
I tak, po teatrze telewizji.
W wersji Babickiego.
O, na Boga. No dobrze, a jak pan musi wybrać między meczem a teatrem, to pan na ten mecz stawia, tak?
Ale to tylko dlatego, panie redaktorze i szanowni państwo, że przecież w wypadku meczu mamy absolutną prapremierę, czyli jedno, jedyne wykonanie. W wypadku premiery teatralnej na pewno wówczas, kiedy jest to spektakl nasz, rodzimy...
I na pewno w przerwie się nie wychodzi.
To też, ale ja mogę pójść na 10 czy 12 przedstawienie tego samego tytułu i nic się nie dzieje, tak? No jutro...
A może jest nawet lepiej.
A może nawet spektakl ma już lepszą formę. Tak? Jutro idę na Małego Księcia oczywiście tylko dlatego, że o 19 no to mogę.
Adam... A wcześniej ten Drutek, tak?
No chciałbym na 17.30. Na 17.30. I może pierwszą połowę tego meczu zobaczę i potem pojadę na 19 na przedstawienie.
To tylko niech pan szalik zostawi w szatni.
W ogóle nie zabiorę jutro akurat. Jakoś tak.
Jan Ciechowicz, dzięki.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze, szanowni państwo.
To ja bardzo dziękuję, bo długo pana zapraszałem, dłużej niż Wajdę tutaj zapraszałem. I dziękuję tym bardziej.
Bardzo przepraszam.
Bardzo proszę. A za tydzień w Gdyni Głównej Osobistej Wiganna Papina, stylistka, kostiumolog, dziewczyna z Gdyni i z Lala Mido. To do usłyszenia za tydzień, a za chwilę w Radiu Gdańsk informacje, a potem Tomasz Olszewski.